Witajcie drodzy zgrajcy z tej strony, zgrajcy, czyli Piotr Szychowski, który się podrapał w nos, żeby się z wami przywitać. Dzień dobry.
Obok nosa. Dzień dobry wieczór słuchacze, dzień dobry wieczór widzowie, dzień dobry wieczór Piotrze.
I oczywiście ja, czyli Piotr Wasiak, dzień dobry, witam się z wami. I dzisiaj mamy fantastyczny temat, to znaczy założymy nasze fedory, których nie mamy, weźmiemy do ręki bicze i będziemy...
chlastać się po pleckach.
No i miałem opracowane takie powitanie, a ty mi zepsułeś. Weźmiemy do ręki...
Zazwyczaj ty mi psujesz, to ja się dzisiaj popsułem.
Weźmiemy do ręki bicze i będziemy szukać przygód i artefaktów, pamiętając, że wszystko, co znajdziemy, powinno znaleźć się w muzeum. I to na początek żenujący dowcip prowadzącego. Wiesz, dlaczego piramidy w Egipcie stoją?
Bo za ciężko je było przetransportować do Wielkiej Brytanii.
Znałeś to.
Coś kojarzyłem. Generalnie brytyjskie muzeum jest dosyć znane z tego, że wszystkie artefakty przeznaczenia tam leżą.
Wszystkie artefakty przeznaczenia. Pytanie, czy też te, które znalazł Indiana Jones. No tak, no więc jak już się domyśliliście, pewnie po tym fantastycznym wstępie będziemy rozmawiać o Indianie Jonesie i po pierwsze o filmie, który mieliśmy okazję razem zobaczyć. Bardzo ci dziękuję za towarzystwo.
Dziękuję, że mnie zaprosiłeś, bo prawdopodobnie nie wybrałbym się na niego
samemu. No właśnie, to takie, wiecie, pomysły na pałę, typu 23:30 to chodźmy do kina, nie?
Ale polecamy, bo jest wtedy mało ludzi. Co prawda byliśmy na seansie 21:30, ale zaczął się koło 22:00, no bo jeszcze reklamy.
No tak, 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 no... Tak.
I jest mało ludzi.
Więc i tak, było mało ludzi, tak. I pozdrawiam pana ze śmierdzącymi nogami, który siedział za mną i mi machał stopą koło głowy.
No cóż.
Tak. I oczywiście przy tej okazji porozmawiamy sobie troszeczkę na temat gry od Machine Games, Indiana Jones, która to gra nadchodzi, nie ma daty premiery swojej.
Nie ma praktycznie żadnych informacji, myślę, że opuścimy wodze fantazji, zobaczymy, ile nam zostanie czasu.
Opuścimy, kropka. A tymczasem co u ciebie słychać, co robiłeś?
Zaczął się sezon, przynajmniej u mnie, u większości pewnie też, sezon na Leszcza, więc się zmuszam i przez całe wakacje się będę zmuszał nie tylko do nagrywek, ale do siedzenia w moim pokoju. Przepraszam was za to, ale taka jest prawda.
Siedzisz kulturalnie w samych gaciach.
Jak każdy podcaster, tu nie ma się czego wstydzić. Jest absolutnie niemożebnie gorąco i dzisiaj nagrywamy to wyjątkowo wcześnie, więc jest jeszcze bardziej gorąco niż potem, jak się robi mniej gorąco.
Niestety do nagrywania to trzeba pozamykać albo przynajmniej mocno poprzymykać okna, powyłączać wiatraki, żeby jakoś tego dźwięku była, więc jeśli podcast dzisiaj nam wyjdzie trochę krótszy niż zwykle, to po prostu dlatego, że nie wyrobiliśmy.
Ale ostatni był dłuższy, więc zostanie zachowane. Generalnie miałem taki swobodny weekend, ponieważ moja żona pojechała do siostry nad jezioro i tam do Krześniaka. Ja sam ze sobą, z własnymi myślami, z grami i z serialami zostałem tutaj w moim mieszkaniu. Plany były ambitne, jak zwykle, wyszło jak zawsze, ale z takich rzeczy, którymi mogę się pochwalić, to szczególnie follow-upując do poprzedniego odcinka ze Spiralusem, za który też dziękujemy, bo bardzo duża oglądalność tego odcinka, dużo komentarzy, niektóre dosyć uczciwe, ale takie też jak najbardziej są mile widziane. Pamiętajcie, że budujecie engagement takimi komentarzami, to jest woda na nasz płyn. Dziękujemy.
Dajcie
nam więcej.
Kto jeszcze nie przesłuchał, jak bardzo się nie znamy.
Kto jeszcze nie przesłuchał, to oczywiście zachęcamy do tego odcinka oraz do poprzednich naszych materiałów. I z rzeczy, którymi się właśnie mogę pochwalić, to jest to, że skończyłem Diablo 4. Pierwszą postacią przeszedłem całą fabułę, poleciały napisy końcowe, przeskoczyłem na wyższy poziom świata, na ten drugi, ponieważ przechodziłem na pierwszym, więc jest trochę trudniej. Dwa razy zrobiłem już bossa świata z innymi graczami, to jest takie wydarzenie eventowe duże, że tam boss się spawnuje 3 razy dziennie, chyba losowy boss w losowym miejscu i tam między 10 a 20 osobami, zależy ile osób przyjdzie, się go tłucze. Z niego ja tam wypadają jakieś nagrody, jakieś rzeczy. Fajna zabawa.
A skąd mu wypadają?
Z odwłoka. No. Zależy jaki boss oczywiście, ale zakładam, że większość ma odwłok. No więc jest to taka forma powtarzalnej zabawy, ale z elementami losowymi, zresztą jak całe Diablo. No udało mi się pokonać 2 różnych bossów. Właśnie. I z drugich rzeczy to skończyłem oglądać serial na Disney Plusie. W zasadzie zbingeowałem go przez weekend. A mianowicie serial, który nazywa się New Girl, a po polsku Jazz i Chłopaki. Bardzo taki...
A to ciekawe.
Feel good serial. Trochę można by go, nie wiem, gdzieś tam postawić w jednym szeregu, nie wiem, z Przyjaciółmi czy z How I Met Your Mother. Wiesz, grupa przyjaciół, perypetie, głównie chodzi o to, kto tam z kim teraz chodzi i tak dalej, kto ma nowego chłopaka, kto ma nową dziewczynę, ale też różne przygody.
Luźne bardzo. No tak, to bo ja też mam parę seriali i też, o ile ja jestem mało serialowy, to weszły mi dwa seriale, akurat nie z Disney Plusa, tylko z Apple TV. I to jest Silos i to jest Lot, w każdym razie z Idrisem Elbą, gdzie on gra pasażera porwanego samolotu. I co ciekawe, tam akcja dzieje się w czasie rzeczywistym, to znaczy to samo tam się dzieje w samolocie i na ziemi i jakby czas płynie w takim tempie jak u nas, w sensie na zegarku. To chcę powiedzieć, okay,
się zamotałem. Jak jest, nie wiem, leci samolot przez 2 godziny i są nagrane 2 godziny lotu, to one faktycznie trwają 2 godziny czasu oglądania serialu.
W sensie, jeśli między wydarzeniem A w filmie, a wydarzeniem B mija 5 minut, to znaczy, że mija 5 minut.
Okej. Okay. Ja rozumiem. Nie wiem, czy widzowie i słuchacze zrozumieli. Ja zrozumiałem koncepcję.
W czasie rzeczywistym.
I to jest...
Tak.
To jest miniserial? Dłuższy serial?
To jest...
Skończona rzecz?
Nie, no oni wrzucają, zdaje się, odcinek co tydzień i teraz jest w takim... chyba są ze 4 odcinki już wrzucone. No i tak i w takim, że tak powiem, zaskakującym momencie teraz, żeśmy się pożegnali z głównym bohaterem, więc już bardzo czekam na następny. Ale ci przerwałem, przepraszam.
Myślałem, że płynnie przejdziemy do tego, co tam u ciebie słychać, no bo z moich osiągnięć życiowych to w sumie tak naprawdę te dwa. No i poza tym, że oczywiście odwiozłem żonę nad jezioro, to też było, wymagało, że tak powiem, z mojej strony dużego zaangażowania.
Ja widziałem jej zdjęcia na Instagramie.
No dobrze, no ja widziałem zdjęcia twojego psa, więc no jeden, właśnie, jeden. No.
Co kto ma, to wrzuca.
Znaczy, nie wiem, insynuujesz, że co, że moja żona ma ciekawsze życie ode mnie?
Trochę.
A ja odbijam piłeczkę, że twój pies ma ciekawsze życie od ciebie i kto tutaj wychodzi zwycięsko. No dobra, to co w takim razie poza serialami, co tam jeszcze u ciebie słychać? Czy zainstalowałeś The Thailand, które ci pożyczyłem?
Nie, niestety nie. Myślałem, że sobie w sobotę pogram w The Thailand, ale mi wskoczył wyjazd służbowy. Niestety i bardzo nie jestem z tego zadowolony, bo wyjazd służbowy na świeżym powietrzu się skończył lekkim udarem, więc jak seplenie, to nadal mogę seplenić.
Normalnie, nie przejmuj się.
Ale jakby no, skończyło się na tym, że całą niedzielę musiałem se poleżeć z bólem głowy i pić dużo wody, więc w zasadzie weekend poszedł, kosmos.
Podmęty piekielne. To tak. Ja się jeszcze pochwalę jedną rzeczą, którą Piotr mi przekazał, a mianowicie majowym numerem PSX Extreme.
Tak.
Przekazał mi dlatego, że są tutaj twoje publikacje.
Tak,
to są twoje pierwsze publikacje w prasie growej?
Wiesz co, nie, natomiast to są pierwsze po bardzo, bardzo długim czasie.
Więc tak, tego numeru prawdopodobnie już nie dostaniecie od Tacna,
tak,
bo to
bo
jest majowy.
Tak, już jest następny, tak.
Piotr mi go po prostu zachomikował, bo ja chyba akurat wtedy w Szkocji byłem. No ale tak jak mówię, mogę się pochwalić twoją twórczością.
Tak, Piotr, mogę ci dać autograf. O Gwiezdnych Wojnach oczywiście.
Nie, dziękuję. nie chcę autografu. Aż tak mi się nie podobało. Star Wars Rebel Assault to jest pierwszy twój artykuł, a drugi jest o Celebration.
Tak, o Celebration, tak.
Nie. Czyli temacie, o którym rozmawialiśmy też na jednym z poprzednich nagrań.
Akurat w czerwcowym PSX-ie nic nie ma mojego, natomiast w kolejnym, czyli w lipcowym jest duża szansa, że będzie.
Okej, okay, no to ja też trzymam rękę na pulsie, damy wam oczywiście znać. Ja sam już od roku do Rogera się odzywam. Ej, może bym coś dla was napisał? On mówi, napisz! I tak od roku to trwa. I za każdym razem, jak się spotykamy, to mówi, jak tam ci idzie pisanie? Ja mówię, no prawie się wziąłem.
No jeszcze widzisz, się nie wziąłem. Ja siadam i piszę, zwłaszcza, że jakby lubię pisać. To jest też tak, że jak się złapie wenę, no to... Znaczy, to tak zupełnie bez... bez jakiejś szydery. To jakby robota, znaczy w cudzysłowie robota, no hobby wynikające z bycia youtuberem, nie? Jakby w tej kwestii pomaga, bo robisz research, jakby robisz ten research sprawnie i szybko i piszesz sobie odcinek i to się tak naprawdę nie, aż tak bardzo nie różni, znaczy no...
Trochę językiem.
No trochę, nie? Językiem, tak. No bo jakby,
składnią, upchnięciem tak, tego na
Tak. Jak piszesz że tak powiem, odcinek na YouTube'a, no to piszesz go bardziej tak do odczytania, tak jak ty mówisz, nie? Natomiast, no, to, ale różnica nie jest taka duża, w sensie jak się rzeczywiście od lat prowadzi kanał na YouTubie, to tych materiałów tekstowych ja napisałem bardzo dużo, w związku z tym już jakby piszę szybko, sprawnie, jakby przelewam swoje myśli na papier, więc to jest, czy tam na klawiaturę. Więc to jakoś tam idzie. Natomiast jak się tego nie robi tak w zasadzie, no de facto codziennie, to jakby wziąć się jest ciężko.
Nie, no jasne, no wiem po sobie z tego właśnie względu, że ja kiedyś bardzo dużo pisałem, począwszy od ludziom prezentacji maturalnych za pieniądze, czy nawet właśnie zaczynając od recenzji na jakieś tam strony internetowe, nieistniejące
playing,
już, ale...
No Playing Daily nadal jest.
Playing i tam nasze Daily jeszcze Andrzej opłaca, ale wcześniejszy Gaminator.
Tam są, tak.
Gaminator, od którego zaczynałem, te teksty już są mnie do odzyskania, chociaż część chyba mam u siebie na komputerze. Potem też i nadal gdzieś tam jakieś scenariusze do odcinków YouTube'owych, chociaż ja to więcej krótkich scenariuszy do jakichś TikToków aktualnie, chociażby dla Xboxa, więc trochę ta inna forma. Więc myślę, że gdybym przysiadł i się faktycznie wziął, to może by coś z tego było, dlatego nie mówię nie. Bardzo chciałem zawsze mieć, to jest jeden z takich moich bullet pointów do odhaczenia jeszcze w gamingowej karierze, być wydrukowanym w czasopiśmie jako pełny artykuł, bo w PSX-ie byłem już kiedyś wydrukowany.
Zwłaszcza, że to się trzeba śpieszyć, bo tych gazet jakby tak coraz
ubywa,
mniej, nie?
Ubywa, no właśnie. Więc spoko, no tobie kibicuję, was też zachęcam do sięgnięcia po kolejny numer, jeśli będą tam Piotra publikacje, jeżeli nie będzie, no to też jak
tak,
najbardziej
tak,
zachęcamy.
Ja o tym oczywiście piszę na Facebooku Biblioteki Osus, jak coś ma być. Ale to jakby, no, tak.
Taka tam reklama. No dobrze, to myślę, że temat może odcinka możemy zacząć, a mianowicie najnowszy film z Harrisonem Fordem.
Indiana Jones
jako,
and the
jako
Dial
Jonesem,
of Destiny, czyli...
A po polsku?
Artefakt Przeznaczenia? Bo ten dial to mi tam nie pasuje, bo to nie wiem, tarcza przeznaczenia, a że to artefakt.
Też tak myślałem, no.
To jakby...
No ale to tłumacze zrobili swoje, tak. Wzięli za to pieniądze, czyli zostało to klepnięte.
Die Hard, szklana pułapka.
Nie no, nie było aż tak źle z tym tłumaczeniem. Od czego wyjdziemy? Czy chcesz wyjść... Ja bym wyszedł może w ogóle od tego, jak poszliśmy na ten film, w sensie z jaką... potrzebą i
bagażem.
Z jakim potencjalnym odbiorem, z jakim bagażem. Zaczynając od siebie, to... Przepraszam, tak? Zacznę
ale
od siebie.
Oczywiście.
Lubię zaczynać od siebie.
A ja lubię
absolutnie...
kończyć.
O Jezu. Dobrze. Szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Zanim wybijesz z rytmu całkowicie. Poszedłem absolutnie bez żadnego... Nie mam, słuchajcie, żadnego sentymentu do marki Indiana Jones. Niestety. Tak się złożyło, że 3 z 5 filmów, które aktualnie są, które zostały wypuszczone, 3 z nich zostały wypuszczone tak naprawdę jeszcze przed moimi urodzinami.
Tak jak Gwiezdne Wojny.
No więc jeśli mam być szczery, to i tak dobrze, że chociaż jedna kultowa seria z Harrisonem Fordem, która wyszła przed moimi urodzinami, trafiła do mnie i pokochałem ją na lata. Trafiło na Gwiezdne Wojny. Indiana Jones jakoś nigdy nie rezonował. W sensie... Okej, wiedziałem, że jest, widziałem jakieś tam urywki, fragmenty w telewizji, być może nawet w tej formie telewizyjnej z reklamami, którą z części udało mi się obejrzeć w całości, ale na słowa Indiana Jones nigdy nie reagowałem, nie wiem, jakkolwiek entuzjastycznie. Mówię, okej, fajnie, nie? Jest to jakaś przygoda
że...
i grupa ludzi, która lubi tą serię, ale nigdy to nie była moja seria.
Znaczy, akurat kilka... Znaczy, Gwiezdne Wojny, Star Trek, mam tutaj na myśli głównie te dwie jakby marki, dorobiły się takiego diehard fandomu, nie? Takiego naprawdę, który jest gotów wręcz się napieprzać między sobą, o coś tam.
Oddać życie za swój klub.
Oddać życie za swój klub, niemalże. I to jest w pewien sposób fascynujące, że to się udało. Natomiast jest cała masa innych marek, które są na drugim miejscu i które dorobiły się fandomów, nazwijmy to tak, ale one nie były aż tak gigantyczne i tak...
Głośne?
Tak, o, dobrze to ująłeś, tak głośne, czyli no to jest na przykład Back to the Future, nie? Powrót do przyszłości, to jest Park Jurajski, cała seria...
Który teraz powrócił, jest strzaskany na potęgę, bo tam
mówimy o tych pierwszych starych, oryginalnych. Uh-huh. No to jest oczywiście właśnie Indiana Jones, no i tam parę E.T. przecież, no E.T. to był jeden film, nie? Ale to są takie właśnie niezapomniane, no które chyba każdy zna, nie? Każdy...
Kultowe dzieła tak, z lat 90., tak?
80., 90., 80.,
tak. 80., 90.
Jakieś tam jeszcze Goonies, prawda, ten krótkie spięcie, to były bodajże dwa filmy o tym robociku, który uzyskał świadomość, nie? No i to są jakby Pogromcy duchów, to też jest, też jakiś tam ma, powiedzmy, fandom wokół tego. No i to są takie kultowe serie. No i właśnie Indiana Jones też jest taki, to jest druga seria, że tak powiem, George'a Lucasa, no. Akurat nie reżyserowana przez niego, no ale postać wymyślona przez George'a Lucasa.
No tak, no bo tutaj wszystkie cztery poprzednie Indiany Jonesy były reżyserowane przez Spielberga, a ten najnowszy jest...
A ten Królestwo Kryształowej Czaszki to reżyserował Spielberg, czy był tylko producentem Spielberg?
Mam sobie otwarte wszystkie karty na IMDb, bo tak jestem mądry, żeby tutaj się podpierać informacjami sprawdzonymi, i jako dyrektor, jako reżyser Steven Spielberg jest we wszystkich czterech częściach. Okay. Dopiero właśnie w tym artefakcie przeznaczenia, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest James Mangold.
Tak, chyba jakoś, ja akurat tego nie sprawdziłem, ale on jest jakoś też zaangażowany w nadchodzące Gwiezdne Wojny. Te, co mają się dziać jakby po epizodzie dziewiątym. Aż to nawet wstukam.
Sprawdzisz. Dobrze, to ty to sprawdź, a ja dokończę mój wywód, że właśnie poszedłem absolutnie bez żadnych oczekiwań. Tak jak mówię,
on jest, ten film... On no. był... Z, o, przepraszam.
Za szybko on, sprawdzasz.
On był, za szybko on był zaangażowany... W pierwszą wersję, jak jeszcze miał być film o Bobie Fecie, który się potem przerodził w serial Mandalorian. Natomiast no, w przyszłości ma tworzyć jakiś gwiezdnowojenny film. I oczywiście fani się zastanawiają, czy tam będzie Dawn of the Jedi, czy coś takiego. I prawdopodobna data premiery tego gwiezdnowojennego filmu Mangolda to jest 2027 rok.
I to są no to jeszcze trochę poczekamy.
No to jeszcze trochę poczekamy, ale myślę, że mu nie zabiorą tego projektu, zwłaszcza, że no, Indiana Jones wyszedł nieźle. No.
No właśnie tak i nie, bo patrząc na oceny nie jest jakoś tam super i tak jak rozmawialiśmy sobie przed seansem, dużo krzywdy temu filmowi zrobiły te pierwsze wrażenia z pokazów Cannes. I też no, z tego co widać, on nie zarabia jakoś dużo, nie?
Tak. Było, pytanie, że weekend otwarcia ten Indiana Jones 5 zarobił 130 milionów dolarów przy 300 milionach budżetu.
Nie? Coś takiego.
Jakoś tak. Może mogę teraz mylić liczby, ale to jakiś mniej więcej tego rzędu był stosunek, nie?
Coś, że zarobił ledwie połowę włożonych pieniędzy.
Tak, w weekend otwarcia, czyli...
No jakby... A ten koszt, no tak, tylko potem to jakoś ta krzywa...
Tak, mocno spada. No, jest szansa, że on jakby wyjdzie na zero.
Na zero.
Ale dużego zarobku nie będzie, no, a szkoda.
No i właśnie widzisz, ode mnie dostał moje pieniądze, chociaż byliśmy w tanią środę na tańszym bilecie, no, ale nie ma to znaczenia, dostał pieniądze. I tak jak mówię, gdyby nie Piotrek, gdyby nie ten pomysł, taki na szybko, taki ad hoc, to bym prawdopodobnie w ogóle zlał tą premierę w kinie. Wiem, że poprzednie Indiana Jonesy są dostępne na Disney Plusie i zamierzam je sobie nadrobić. No i mówię, przez to, że poszedłem bez żadnego bagażu doświadczeń, bez żadnych oczekiwań, to muszę powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z tym, że jest to słaby film. Poczekajcie, przymknę sobie drzwi jeszcze.
No tak, ale wiesz co, no bo...
Bo ja się, chcę powiedzieć tak, bawiłem się dobrze i od razu przejść do tego, opowiemy sobie za chwilę, dlaczego bawiliśmy się dobrze, ale chciałbym jeszcze posłuchać o twoim nastawieniu przedfilmowym.
Wiesz co, no ja też nie jestem takim diehard fanem Indiany Jonesa. Oczywiście te filmy wszystkie widziałem lata temu, jakoś tam mniej lub bardziej. Królestwo Kryształowej Czaszki było, czyli czwarta część, była, to był jakby pierwszy Indiana Jones, który widziałem w kinie, no bo wcześniej no to jakby, no to oczywiście jakaś tam telewizja, jakieś jeszcze wcześniej kasety VHS, dawno, dawno temu, no bo to się przecież oczywiście w latach 90. to się brało z wypożyczalni to, co tam było fajnego. Także pamiętam, że tak na zmianę oglądałem na przykład Indiana Jonesa i Goonies. Nie wiem, czy kojarzysz taki.
Tak,
taki film Goonies, nie?
I już wcześniej przy tych legendarnych markach go wymieniłem.
Tak. No i Goonies no to jest taki Indiana Jones, ale tak bardziej dla dzieci, nie? Trochę. I ale też, no jakby szedłem trochę z takim nastawieniem do kina, że popatrzę, wynudzę się jak mops, bo właśnie Indiana Jones 4 mnie wynudził, więc pójdę na piątkę, wynudzę się jak mops i tylko będę łapał takie momenty, do których się mogę, przepraszam za brzydkie słowo, dosrać. Nie? To słabe. To tu mi nie pasuje. To nudne. To głupi pomysł jest, nie? A tymczasem jakby widzę, że tam jakby... galopuje po prostu, absurd goni absurd, nie? Przepraszam za spoiler, no, na ziole. I to taką...
Nie! Dobra, no. Nieważne. Powinniśmy na początku powiedzieć, że będą spoilery.
Absurd goni absurd, ale to, kurczę, pasuje, nie? Do tej konwencji. I to jest do konwencji Indiana Jonesa i to jest niesamowite. Też w trailerze widzieliśmy, że pojawi się młody Harrison Ford, w sensie go cyfrowo odmłodzą. No to myślę sobie, dobra, pokażą go w jednej scenie, żeby tylko odpieprzyć tą scenę, a tu się okazuje, że sceny z młodym Indianem Johnsonem to jest 50 minut filmu, nie? I
no bardziej strzelam, że 20, 25,
nie,
ale...
w sensie ktoś jest... to liczył, to jest
aha,
prawie godzina,
sprawdzałeś,
nie?
To, dobra, bo ja to tak to na jest zasadzie...
Prawie, to jest prawie godzina.
Okej, faktycznie jest tego bardzo dużo. Ja mówię, Marda mi się ucieszyła, jak zobaczyłem, bo on tam w zasadzie w scenie otwarcia filmu,
tak.
Bo zaczyna się od takiej retrospekcji, ta pierwsza część filmu. On się właśnie dzieli na to...
wcześniej na tą, i teraz.
Tak, co się działo w przeszłości, jaki to Indiana Jones był, konfrontując z tym, jaki Indiana Jones, w jakim miejscu życia jest teraz.
Tak, więc i to wszystko wrzucili w 69 rok, w sensie to teraz. To nie jest oczywiście 2023, tylko to jest... 1969. Dowiadujemy się, że już tego syna, którego grał Shia LaBeouf, nie ma. Nie będę mówił dlaczego. Ale no właśnie, jest 69. Właśnie największe osiągnięcie w historii ludzkości, czyli powrót z lądowania na Księżycu się udał. Jest wielka parada przez miasta Stanów Zjednoczonych się przetacza, gdzie ci astronauci jakby machają do milionów ludzi na ulicach. Także jakby jest to jasno i mocno postawione, ta teraźniejszość jest postawiona, jakby umiejscowiona w czasie, więc to wszystko pasuje. Oczywiście, jak to wyjdzie na usłudze streamingowej albo tam na innym Blu-rayu w 4K, no to będzie pewnie widać, że tam gdzieś ta, nie wiem, cyfrowa twarz Harrisona gdzieś tam nie gra. No w kinie to widziałem, że tam jakoś krzywo mrugał, jakby jednym okiem momentami mrugał. Nie, w sensie animacja się nie zgrała. No to będzie widać. Natomiast w kinie absolutnie to nie męczy i ten właśnie absurd goniący absurd jest, no wow, w sensie siedzisz wciśnięty w fotel, nie?
Zresztą ja ci muszę powiedzieć, że dużo chyba bardziej siedziałem, może nie przez cały film wciśnięty w fotel, bo to nie jest idealny film, on ma dłużyzny, Tam jest jedna taka bardzo długa scena pościgu. Nie pamiętam, czy to Maroko, czy jakieś inne miasto. W każdym razie, no takie afrykańskie.
Arabsko-afrykańskie.
No tak, tak gdzieś z pogranicza. No, będę tutaj. Nie ma to znaczenia dla tego, co chcę powiedzieć. Jest taki długi, bardzo długa sekwencja pościgu, która, mówię, jest taki fajny moment w połowie, bo oni tam tymi nie rikszami, tylko
tuktuki.
Tuktukami się ścigają. I w pewnym momencie się rozbijają tam o ścianę czy o coś. I ja już miałem nadzieję, że w tej scenie się zakończy ten pościg. I dalej, nie wiem, coś tam na piechotę będą uciekać, albo kolejna sekwencja filmu. Nie, oni się przesiadają na kolejnego i to dalej trwa. I tam dopiero widać, jak beznadziejne jest CGI. To znaczy, nie mówię, że CGI było beznadziejne w całym filmie, tylko jakbym miał zestawić sobie tą twarz Harrisona Forda przez te pierwsze 50 minut, tak jak powiedziałeś, która jest, moim zdaniem, była zrobiona bardzo fajnie.
Oświetlenie.
Tak, bo tam jest scena też, gdzie...
W kapeluszu, bez kapelusza.
On na początku jest w niemieckiej bazie, potem jest w pociągu, biegnie po pociągu i tak dalej, więc są różne sceny, różne właśnie oświetlenia. I to w tym zmieniającym się dynamicznym oświetleniu, plus to, że jest tam miejscami podmieniony na dublera, na kaskadera, no bo wiadomo, że tam pewne rzeczy są robione, których dzisiaj Harrison by już nie zrobił. To nie każdy jest Tomem Cruise'em, tak?
No, Tom Cruise jest 20 lat młodszy od Harrisona. No, jakby...
Dobra, nadal.
Nadal.
Wiesz, o co mi chodzi. To nie raziło mnie to tak bardzo, jak właśnie w tej scenie pościgu, takie chamskie CGI, gdzie absolutnie było widać, że oni w tych tuktukach, bo tam jedzie jeden i drugi, i
jest taki Harrison green screen chamski.
Gada po prostu z jedną właśnie z głównych bohaterek. Tutaj Phoebe Waller-Bridge, swoją drogą świetna rola, ona gra Helenę.
I grała, córkę, i grała w Star Warsach.
Córkę przyjaciela Indiana Jonesa, która no pierwsza skrzypca obok właśnie Indiany, to oni de facto na podróż razem wyruszają. I no strasznie chamski jest ten green screen, jak oni gadają do siebie z tych pędzących tuk-tuków. Tak. A ten obraz przelatuje, jakby co najmniej to Forza Horizon, bo jakby tam 150 na godzinę lecieli, nie? Mówię, Jezu drogi. Trochę mi przypomniało to pościg z tego, z księgi Boby Fetta. Pamiętasz?
No tak,
taki
tak,
tymi
tak.
kolorowymi speederami. Jezu, to był straszny pościg.
A czy ja dobrze kojarzę, czy to był jakiś fake od Kowala, że ta Helena mówi, że będzie, że ona będzie główną bohaterką serialu Indiana Jones na Disney Plus?
Że, nie wiem, to
że
nie
zrobią
kojarzę,
serial żeby... jakby w świecie Indiany Jonesa, no tylko oczywiście no nie z Harrisonem.
Nie kojarzę, żeby coś takiego padało w filmie.
Ani no nie, w filmie nie, ale jakiś gdzieś mi oczywiście social media zaczęły podrzucać tego typu informacje.
No zobaczymy. Film z jednej strony jest takim trochę rozliczeniem się z postacią Indiany Jonesa, Harrisona Forda, tak? Który też trochę żyje przeszłością i nie do końca pasuje mu ta przyszłość, czyli no, jego teraźniejszość, to lądowanie na Księżycu, że ludzie już... To zresztą jest fajnie pokazane w tych kilku scenach, bo on tam pracuje po prostu w szkole jako wykładowca.
I odchodzi na emeryturę.
Nauczyciel historii odchodzi na emeryturę, więc ewidentnie nie może sobie poradzić z tym, jaki jest wyścig szczurów, jak bardzo pędzi świat. Oj Boże, zdziwiłby się w 2021, jak w 2023. Jesteśmy już w 23.
Znaczy w 21 wieku, o to chodzi.
Tak, jakby zdziwiłby się, jak ten czas zasuwa. Więc no, ewidentnie nie może tej przeszłości przeboleć. Jest takim trochę zdziedziałym, wkurzonym na cały świat ponurakiem, nie?
No tak,
aczkolwiek,
tak,
tak. Aczkolwiek nadal gdzieś ta iskra tam w nim jest, nadal ona czeka gdzieś tam na rozpalenie i moim zdaniem, jeżeli to miało być pożegnanie...
To nie
może,
było.
Tak jak mówię, nie znam... Nie, poczekaj. Nie znam powitania oraz rozwinięcia. To jako pożegnanie z postacią Harrisona Forda mi się bardzo podobało. W sensie tak jakby...
Znaczy pożegnanie Harrisona Forda z postacią Indiana Jonesa. To chcesz powiedzieć.
Tak. Chcę powiedzieć, że odwieszenie kapelusza przez Indiana Jonesa i nie parcie już na kolejne przygody, a przynajmniej nie granie pierwszych skrzypiec na tych kolejnych przygodach. Jeżeli to miało być to... To niech to będzie to, bo to zostało w parze.
Dobrze, wiesz co, dobrze, że to powiedziałeś o tym graniu pierwszych skrzypiec, dlatego że w Polsce kiedyś, w sensie w pierwszych latach XXI wieku działał dosyć prężnie, aczkolwiek był malutki, działał taki fandomik, powiedzmy, obok tego dużego Star Warsowego działał też fandomik Indiany Jonesa. Nie? I oczywiście...
Byłeś jednym z trzech członków?
Nie. Ale oczywiście przeczytałem, co po piątym filmie z serii miał do powiedzenia jeden z tam z głównych działaczy wtedy na temat tego najnowszego filmu. I on mówi, że to jest właśnie godne pożegnanie z Harrisona Forda z postacią. Dokładnie to, co ty powiedziałeś. Na to, i że to już jest w ogóle koniec Indiany Jonesa. Natomiast dla mnie to absolutnie to jest początek nowego, w sensie właśnie potencjalnego serialu, potencjalnej możliwości odmładzania Harrisona Forda w kolejnych, już cyfrowo w kolejnych filmach. Bo jakby tam jest taka scena, nie, że na koniec, że Marion mówi do Indiego, że ona wróciła, bo i Indy wrócił, nie? Dlaczego wróciłaś? Uh-huh. Because you are back. I wisi za oknem jego kapelusz i się tam suszy. On zrywa ten kapelusz ze sznurka, znaczy widać rękę przez okno, która sięga po ten kapelusz, więc właśnie to miało nam pokazać, że wcale kapelusz nie idzie na kołek i że jakby zaczynamy nowe rozdanie z Indianą Jonesem. Być może jakoś, nie wiem, cyfrowo odmłodzonym, być może serial z postacią poboczną, no whatever, nie? Ale...
No właśnie, tylko czy to jest na tyle silna, nośna marka, jak pokazuje piąty film, chyba nie do końca, przynajmniej pod kątem zarobków, żeby dźwignąć, wiesz, no koszt produkcji, zrobienia serialu. W którym robisz cyfrowego Forda odmłodzonego, zakładam, że duża część budżetu filmowego poszła na to, żeby zrobić 50 minut filmów z młodym Harrisonem Fordem, nie? Czy chciałbyś oprzeć o nowych bohaterach? Nie wiem po prostu, czy współcześnie
znaczy, jak jest pokazało,
hype na tego typu...
Jak pokazało, no myślę, że Lucasfilm troszkę bada to, jak silne posiada marki. Okazało się, że posiada silną markę Gwiezdnych Wojen, której no, nic nie jest w stanie zarąbać, nie? Nawet epizod 9, który został zjechany w recenzjach, a zarobił tyle, nie? Ale na przykład Willow i zrobili serial Willow po latach na Disney Plus, no to był flop, nie? Skasowany po pierwszym sezonie, już więcej tego nie będzie. Ja chyba widziałem 2 odcinki i się odbiłem absolutnie, także w ogóle okazało się, że wydawało się, że to jest taka potężna marka, ten Willow, że wszyscy tam, którzy się jarali Willow z 80 bodajże 5 roku, czy tam on 6 roku jest film, no to teraz do tego wrócą. No okazało się, że nie za bardzo. Może by chętnie wrócili, ale serial okazał się słaby. No i teraz pytanie, czy pomimo filmu kinowego Indiana Jones, no jednak będą patrzeć przez pryzmat tego, co chcą powiedzieć, czy przez pryzmat tego, ile on zarobił. Bo na razie, no to tak jak rozmawialiśmy, no nieszczególnie zarobił na siebie. I natomiast chciałbym poruszyć inną rzecz. Mianowicie, tak sobie myślę, dlaczego ten film jest fajny?
W sensie, dlaczego się tobie podoba?
Dlaczego? Tak, no oczywiście, dlaczego mi się podoba? Dlatego, że tam gdzieś jednak czuć miłość do tej postaci. I to zarówno miłość ze strony Harrisona Forda, on ją gra jakby, wiecie, drodzy słuchacze, bo kłopot zawsze z Harrisonem Fordem, zwłaszcza w ostatnich latach i zwłaszcza to, co on pokazał w Gwiezdnych Wojnach, jest taki, że widzimy na ekranie starego, zmęczonego Harrisona Forda, a nie starego, zmęczonego Hanna Solo na przykład. Nie? Także jakby wszędzie jest taki sam. Stary, zmęczony Harrison Ford. Natomiast tutaj to był stary, zmęczony Indiana Jones. A nie Harrison Ford. Więc myślę, że tam była gdzieś widoczna miłość do postaci, do tego uniwersum, do tej franczyzy i to zarówno ze strony właśnie Harrisona Forda, jak i scenarzysty, twórcy, a nie, że to jest tylko, prawda, produkt marketingowy, że robimy badania, tak, robimy pokaz pokaz przedpremierowy dla grupy kontrolnej, grupy fokusowej. Potem przemontowujemy film, jak się nie podobało, i robimy dokrętki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wychodzi ci zlepek, gdzie ktoś ze stoperem mierzył czas między zdaniami wypowiadanymi przez bohaterów, bo naukowo im wyszło, że przerwa między każdym zdaniem powinna być taka i taka, mhm. nie? A tutaj jednak to, że tam jest, to, że umieścili na końcu, w napisach końcowych producenci wykonawczy Steven Spielberg i George Lucas, to myślę, że umieścili tam nazwisko George'a Lucasa i Stevena Spielberga, dlatego że oni mieli coś do powiedzenia przy tym filmie, a nie tylko ze względów kurtuazyjnych. No i oczywiście tak, muzyka John Williams tam... i to jest coś, co mnie najbardziej tam...
John tak, Williams Piotrek ma... długo tak. nie chciał wyjść do tak, końca tak, napisów końcowych tak. siedział.
91 lat ma John Williams, nie? I nadal słychać, że to jest on, a nie, że tam tylko podpisał nazwiskiem muzykę jakiegoś innego młodego twórcy.
No, ja poczułem tą miłość i tą miłość do takiego kina przygodowego, mm-hmm. w sensie wylewającą się z tego filmu od twórców do nas, nie? W sensie, nie wiem, zestawiając to chociażby z niedawno wydanym Uncharted z Tomem Hollandem, który też jest takim kinem, no... De facto
to jest takie jest ekranizacją Indiana Jonesa.
De facto jest ekranizacją Uncharted, czyli Nathana Drake'a, mm-hmm. czyli takiego współczesnego Indiana Jonesa. No to na tym Indianie Jonesie, tym piątym, bawiłem się dużo lepiej niż na tym Uncharted. No. Tam też Uncharted absurd gonił absurd, ale mam wrażenie, że w taki trochę bardziej sposób szybkich i wściekłych, czyli to już taki przerysowany do potęgi. Wiesz, statki drewniane unoszone przez helikoptery zderzające się ze sobą w powietrzu. Tak tutaj, nawet ten absurd, o którym wspomniałeś, ja będę cisnął, żebyś mm-hmm. tego wypikał mimo wszystko, to rozwiązanie tej akcji, gdzie oni lecą tym samolotem, dolatują tym samolotem, gdzieś czułem, że jest to kanoniczne, w sensie to się spinało, mało tego.
To pasuje, no.
To pasuje, mało tego, na końcu jest tak, że przecież że Indiana Jones traci przytomność, potem się budzi we własnym łóżku i tak naprawdę nie wiemy, ile z tego
czy to,
może mu się wydawało.
Sen, czy to tak.
Czy to było, wiesz, i to było piękne, nie? Że naprawdę polecieli tam na grubo i mówię sobie, Jezu, w pierwszym momencie, nie? Ale głupie, ale potem zaczynasz składać to w jakąś całość i sam jeszcze dointerpretowujesz sobie, nie? To jest niczym Frodo we Władcy Pierścieni budzący się na końcu.
No nie, no ale jakby...
On tam no w tym
to jest,
filmie.
No to jest taka konwencja tego filmu, nie? No był...
Nie, ja mówię, chciałem powiedzieć, że mi suma summarum pasowało.
Arka Przymierza, tak? Super broń, od którą jak tam się otworzyło ją przez nieodpowiednich ludzi, to jak nazistom twarze spływają, nie? Słynna scena. Przecież... Był kielich, tak, z którego jak się napijesz, to się leczą twoje rany, jesteś nieśmiertelny. Było jakieś tam wyciąganie bijącego serca przez kult wudu. No to wszystko jakby...
Nie, no jasne, z pogranicza, pasuje, z pogranicza magii
tak,
i nauki.
Tak.
W sumie nie powiedzieliśmy, że tutaj w tej części tą tarczą, artefaktem przeznaczenia jest takie urządzenie, to było mm-hmm. urządzenie Archimedesa.
Tak, to
Archimedesa. Greckiego uczonego, które miało właśnie przewidywać niejako czas, przewidywać wydarzenia, ale mm-hmm. też pozwalać lokalizować wyrwy czasowe, więc mamy tutaj trochę zabawy potencjalnie przynajmniej z czasem i za tym właśnie goni w tej części Indiana Jones właśnie razem ze wspomnianą Heleną. To tak, żebyście mieli świadomość tego, co się w tym filmie dzieje. I mówię, jest tam początek właśnie to, co powiedzieliśmy sobie, ta długa część retrospekcyjna, mm-hmm. żeby też wprowadzić
która
tego
się
ojca.
Dzieje w czasie wojny.
Tak, żeby wprowadzić tego ojca Heleny, no bo potem to ona w jego miejsce wskakuje mm-hmm. i już współcześnie dzieje się, współcześnie oczywiście no, dla Indiana Jonesa.
Współcześnie, tak. W 69.
Dzieje się reszta filmu. I dla takiego podsumowania jeszcze tego odbioru, bo o tym chciałem powiedzieć, nie bez przyczyny otworzyłem sobie te zakładki na IMDb dla każdego filmu. Po kolei wam powiem, jak się klasyfikują oceny. Poszukiwacze Zaginionej Arki, 81 rok, pierwszy film, ma średnią 8,4/10. Indiana Jones i Świątynia to jest przeznaczenie, nie powinna być świątynia zagłady, bo po angielsku jest Temple of Doom. To jest z 84 w każdym razie. Temple of Doom. No, ma 7,5. Mm-hmm.
Czyli słabiej. Czyli
praktycznie ocenę gorzej. Mm-hmm. Indiana Jones i ostatnia krucjata, 89, ma 8,2, czyli tutaj już jest znów wyżej, mm-hmm. lepiej.
Tak, no to jest ta część, w której grał Sean Connery. Nie? Ojca Indiana Jonesa.
I tutaj Królestwo Kryształowej Czaszki, najniżej, to jest z 2008 roku film, 6,2. Na ten moment Artefakt Przeznaczenia ma na IMDb 6,9, czyli takie naciągane 7.
Czyli też jakby bez rewelacji nadal, ale to, co ci mówiłem przed nagraniem. Indiana Jones 5 okazał się na tyle dobry, że nie wkurzył tak fanów, żeby zrobili review bombing.
No może fajnie Indiana Jonesa, ci ultrasi już dawno nie żyją. Są za starzy, żeby robić review bombing. Tak nie jak, wiedzą jak.
Tak jak fani Gwiezdnych Wojen.
Nie no, fajnie Gwiezdnych Wojen pokazali, że... Nie,
potrafią robić review bombing.
Potrafią robić, no właśnie. Ja bym jeszcze zanim... Myślę, że będziemy powoli dobijać do brzegu, jeśli chodzi o sam film. Nie wiem, chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć.
Nie. Chyba tak na gorąco cały czas. No, no bo to teraz chcemy pogadać chwilę o nadchodzącej grze.
Tak, ale jeszcze zanim, to ja chciałem, wiesz co, przytoczę jeszcze jedną opinię jednej osoby, mm-hmm. a mianowicie Marcina Kosmana. Przeczytam jego tweet, bo sobie go zapisałem. Podlinkuję wam też tweet. Ale moim zdaniem fajna opinia. Zresztą no, Marcin, były dziennikarz, aktualnie właściciel agencji gamingowej, no to smykałkę do pisania. Ma też, podoba mi się jego opinia. Nie chcę, żebyś mówił, czy się z nią zgadzasz, mm-hmm. czy się z nią nie zgadzasz. Ja też nie będę jakby się do niej odnosił, tylko chciałem
tobie nie gadaj.
I wam przeczytać. Dobrze, daj mi zbudować suspens, tak? W jednej ze scen Indiana Jones and the Dial of Destiny widzimy bohatera w klasycznej scenie objaśniającego coś studentom na sali wykładowej. O ile jednak w Poszukiwaczach Zaginionej Arki i Ostatniej Krucjacie wykładowi towarzyszyły rozmaślone oczy rozkochanych studentek, w Artefakcie widzimy coś innego. Znudzenie i brak pasji. Nikogo nie interesuje to, co ma do powiedzenia. Nowe oblicze Indiany to zrzędliwy dziadek w gaciach i rozciągnięty pod koszulku, którego mało co cieszy i mało co boli. Tak. I nie jest tak, że staje się bohaterem magicznej przemiany w trakcie filmu, jak to zwykle bywa w Hollywood. Scenarzyści oszczędzili nam brania na wiarę, że nasz heros wciąż jest ponadprzeciętnie sprawny. Gdy sytuacja wymaga wspinaczki, szybko i żałuje, bo siła już nie ta. I jasne, bierze udział w niejednej akcji wymagającej sprawności, ale ani przez moment nie myślimy, że oto mamy przed sobą najsprawniejszego emeryta na świecie. Znudzenie studentów to jednak tylko jedna strona medalu. Owszem, Dr. Jones przynudza, ale przede wszystkim ma konkurencję. Mamy rok 69 i Apollo 11 właśnie ląduje na Księżycu. Po co patrzeć w przeszłość ku zakurzonym reliktom, gdy przyszłość prowadzi nas w kosmos? Bo Artefakt Przeznaczenia to nie tylko film o panu doktorze, drodzy starzejący się fani popkultury, ale i o nas. Tylko rok osadzenia akcji determinuje, że młodzież jest zachwycona kosmosem. Dziś współcześnie zamiast słuchać wykładu byłaby zajęta scrollowaniem Instagrama lub TikToka. Patrząc na wyniki box office, te czynności przedkłada również nad wyjście do kina na film ze zramolałym, przebrzmiałym herosem kina akcji. Jones to my, a przynajmniej wielu z nas. W salach tęskniący za piaskiem i przygodą to też my, jeśli nie teraz, to kiedyś. Ten film będzie jak wino, będzie smakował coraz lepiej wraz z wiekiem, z tym, że nie swoim, a naszym, co w sumie wychodzi na to samo. A jednak z tego indianowego ostatniego tańca bije nadzieja i prosty morał, że nie warto tkwić w tym, co przeminęło, lecz trzeba spróbować znaleźć satysfakcję w tym, co wciąż przed nami. I to mnie w Artefakcie Przeznaczenia ujęło najbardziej. Są pościgi, bicie nazistów po ryju, seria ukłonów do kina nowej przygody, nawet jeśli brakuje tej klasycznej spielbergowskiej zabawy w kino, sprzedanej gagiem lub komentarzem. Wszystko jest na swoim miejscu. Ale najbardziej ujmuje to, że bohater nie musi udawać. Tak zresztą jak Harrison Ford. Bo dopiero teraz wydaje się, że Indiana to naprawdę on. Recenzje po pokazie w Cannes zrobiły temu filmowi krzywdę i niestety przełożyły się na mniejsze od oczekiwanego zainteresowanie w amerykańskich kinach. Mm-hmm. Was do seansu zachęcam, bo w tę podróż warto się wybrać, przede wszystkim dlatego, że nie udaje tego, czym nie ma już szans być i wcale się tego nie wstydzi.
Kosman ma Twittera Blue, bo może zamieszczać takie długie tweety.
Tak, no mógłby też podzielić na kilka tweetów. Ja wam tego tweeta podlinkuję też pod naszym odcinkiem. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajna i wnikliwa analiza. Przypomina mi to jeszcze jedną scenę właśnie z tej parady. Mm-hmm. A propos tej konfrontacji z tym podbijaniem kosmosu, z tym, że właśnie Indy żyje tą przeszłością, no bo jest archeologiem, badaczem, tak? Całym jego życiem jest pościg za właśnie starociami zakopanymi w piasku gdzieś tam. Jest ta scena, jak on przemyka przez tą paradę tam porozwalając ją po drodze. Zobaczycie, jeśli będziecie oglądać film. I w pewnym momencie mija tych trzech astronautów. Tak. Ich spojrzenia się spotykają i on z takim wkurwem na nich patrzy. To jest dosłownie pół sekundy. Jedzie dalej, ale widać, że takie po prostu jest tam złość w nich wymierzona, w sensie, że co, kim wy w ogóle jesteście, pajace, nie? Ja to przynajmniej tak odebrałem, ale wiesz, tak, o tej
tak,
scenie mówię.
Tak, 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 to jest, no. to jest rzeczywiście fajne. Ale tak, no jakby analiza, jakby też trochę takich, taka paralela do naszych czasów, tylko wiesz, tylko no niewielu idących do kina ludzi to będzie czytać tak głęboko, nie? Natomiast to po prostu jakby będzie czytać, czy to jest film fajny i składny i czy się na nim ziewa, czy nie. To teraz, bo gier z Indianem, z Indianą Jonesem było sporo, głównie, znaczy sporo
starych,
tak. Były 2008-2009 dwie części Lego. Lego Indiana Jones i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Lego. Były oczywiście w latach 80. już chyba rok po premierze pierwszego filmu, czyli tam 82 czy 81 wyszła pierwsza gra. Było trochę przygodówek od LucasArtsu, tych takich point and clicków klasycznych. Było trochę gier 3D, czyli już jakby w latach 2000 była taka gra Indy and His Desktop Adventure, ale to sobie o starych grach Indiana Jones, o Indianie Jonesie to pogadamy sobie kiedy indziej. Natomiast teraz parę słów o tej grze, którą robi Machine Games. Pokazano nam teaserek, w sensie Lucasfilm nam pokazał teaserek parę lat temu ładnych, to w zasadzie było, że tam...
Nie, ten teaser był chyba w 2021 roku, w styczniu, czyli dwa lata temu. Parę ładnych latek zabrzmiało jakby co najmniej, wiesz, 5 lat temu przed pandemią.
I to był jakby kapelusz, mapa, beach i chyba muzyczka i tyle, nie? Ale
styczeń 2021, czyli 2,5 roku?
Tak. I od tej pory nic, zero informacji, poza tym, że Todd Howard powiedział, że Indiana Jones będzie mieszanką gatunków. List miłosny do serii. Teraz patrzę, to jest Eurogamer napisał 1 grudnia 2002 roku. To jest... 2022, przepraszam.
22.
Czy to coś w stylu przygodowej gry akcji? Powiedziałbym, że raczej mieszanka, coś unikalnego. Nie celowaliśmy w konkretny gatunek, dlatego znajdzie się tam sporo różnych rzeczy. Odpowiedział producent z Bethesdy. Zespół Machine Games robi świetną robotę, w tym naprawdę czuć ducha Indiana Jonesa. To prawdziwy list miłosny dla tej serii, dodał Todd Howard. I to w zasadzie tyle, co wiadomo. Że podobno ma nie być, i to jest już zupełnie nowa informacja z 23 czerwca tego roku, że to ma być gra tylko na PC i Xboxa nie będzie na PlayStation 5. No ale to skoro robi to Bethesda, która należy do Microsoftu, no to raczej było teoretycznie do przewidzenia.
O, możemy, i tyle... Xbox myślę, że chętnie się podzieli tym za na przykład za Spidermana.
I tyle wiadomo, poza tym, że no właśnie robi to Machine Games, które jest znane z...
Wolfensteinów.
Z tych najnowszych Wolfensteinów. I oczywiście pierwsza myśl jest taka, że będziemy... Niejako,
strzelać do nazistów.
Tak, że będziemy strzelać do nazistów, bo to się jakby trochę mieści w konwencji.
Znaczy, że już mają asety nazistów, tak?
Tak, mają
asety
dużo asetów.
Strzelania.
Tak. I karabiny.
Myślę, że nie zrobią z... Znaczy, bałbym się, żeby zrobili z Indiany Jonesa taką maszynkę do zabijania, jak to wyszło w drugiej, a najbardziej trzeciej części tego odświeżonego Tomb Raidera od Crystal Dynamics.
Mhm.
Tam też było w takim pewnym momencie, zresztą gadaliśmy o tym wielokrotnie, sam lubisz przytoczyć, przytoczywać, przytaczać.
Przytaczać, tak, matko boska.
Przytoczywać. Upał, stary, upał, naprawdę już wiesz, siada mi na głowę. Że taka biedna, wystraszona Lara Croft, a potem z zimną krwią zabija tam 20, 30, 40, 50 złoli w dżungli, niczym predator gdzieś tam na nich polując. I nie wiem, czy chciałbym, żeby to doświadczenie strzelankowe przełożyło się.
A co byś chciał w Indianie Jonesie w grze? No bo, wiesz, no bo powielać Uncharted nie ma sensu, nie?
Ale dlaczego? Uncharted jest tylko na jedną platformę. No, jest też na pecety, no ale...
No, ale... No, nie, no bo...
Znaczy, nie mówię, żeby powielać, nie? Tylko, że...
Znaczy, w sensie tą jakby taką liniową
Cały core gry. Nie musi być, tak. Właśnie nie musi być liniowa, nie? Chodzi mi o core gry na zasadzie trzecioosobowej gry akcji. Myślę, że chciałbym, żeby to było z trzeciej osoby i chciałbym, żeby to było grom akcji właśnie w stylu trochę Lary Croft tej od Crystal Dynamics.
A czy głównym bohaterem miałoby być Indy? Czy na przykład może Helena?
No, któreś musi być w DLC wtedy.
No, nie wiem. Jak będzie Helena, no to wszyscy powiedzą, że to nowa Lara, nie?
Nie miałbym...
Chociaż ona nie ma trójkątnych tych.
No, nowa Lara też już nie ma, ale nie miałbym problemu z tym, żebyśmy nie tylko grali Indianem Jonesem, nie? W sensie, jeżeli faktycznie nie masz takiego dużego sentymentu do marki, do postaci, to wiesz, mogą się pobawić, mogą tam namieszać. Ja generalnie, no mówię, chciałbym, żeby to była trzecioosobowa gra akcji o przeżywaniu przygód podczas zbierania różnych artefaktów i znalezisk w dżungli, jaskiniach, piramidach i tak dalej, nie? A co ty byś chciał?
Wiesz co, no właśnie ja się mocno zastanawiam, dlatego że tą niszę, czyli takich trzecioosobowych gier akcji, którą nieszczególnie w latach 2000, zwłaszcza 90 w sumie też, zajął Indiana Jones, no to właśnie tą niszę zajęła Lara Croft i zajął potem Nathan Drake, nie? I jakby się bardzo mocno zastanawiam, no bo też esencją Indiany Jonesa jest przygoda, a nie strzelanie. I właśnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli napieprzanie do nazistów, nie? To nie jest jakby istota tej gry, natomiast no to nie może być tylko, prawda, przygodówka point and click. No tam musi być jakaś akcja, musi być jakieś pokonywanie, musi być jakiś główny złol, tak? Do którego dążymy, przedzierając się przez zastępy jego minionów. Więc jakby jest mi bardzo trudno sobie wyobrazić grę właśnie Indiana Jonesową, która by nie powielała w pewnym stopniu właśnie albo Tomb Raidera, albo Uncharted. I zupełnie nie wiem, jakby w którą stronę to mogłoby pójść, no bo też, no co, w stronę, nie wiem, Horizon Zero Dawn, gdzie mamy, tak, w pięknym anturażu, mamy starożytny Egipt i mamy jakąś przygodę, że trzeba
tam
znaleźć.
Tam by się ta przygoda chyba rozmyła ze względu na tak duży otwarty świat, tak. To ta przygoda byłaby...
Taki trochę Yubi game, nie?
Ja bym bardziej poszedł w takie półotwarte właśnie miejsca, nawet jeżeli mielibyśmy sami nadawać sobie cel poprzez, nie wiem, kilka różnych znaczników w kilku różnych obszarach i swobodę tak jakby w wyborze, gdzie idziemy najpierw, czy najpierw realizujemy tą misję, czy tamtą, czy coś tam. Skupiające się na... Nie wiem, no strzelał sobie, nie? Głośno myślę. Wiesz, te grobowce w Larze Croft były spoko, nie? Które były gdzieś tam dodatkami do tego głównego wątku. Tylko mówię, oni przegięli z ilością strzelania, nie? Ale gdyby core rozgrywki taki był jak w pierwszej Larze, tylko mniej może właśnie nastawione na survival, bo tam był taki survival zrobiony z tego, to chyba bym w to chciał grać, nie? Sprawdzam teraz, bo nie pomnę z głowy dat, a Uncharted 4 wyszło w 2016 roku. Co prawda na PC w 22, no ale jest to gra z 2016 roku. Potem mieliśmy jeszcze samodzielny dodatek, jeśli dobrze pamiętam, tam.
Tak.
coś tam, dziedzictwa, dziewictwa.
Coś tam dziewictwo, tak.
Dziedzictwa było. A ostatnia Lara Croft, czyli Shadow of the Tomb Raider, albo Tomb Raider, tak jak się w Polsce
Tomb Raider.
To było 2018. Mhm. Czyli jakby nie patrzeć...
Parę lat od tych gier już minęło.
Parę lat już minęło. I nawet jeśli mielibyśmy dostać kolejny Uncharted w przyszłości, to może jest właśnie dobry moment, żeby na przykład w przyszłym roku, w 24 albo 25 najpóźniej, ten Indiana Jones wskoczył i a czy przypomniał Bethesda, ludziom.
Czy Bethesda ma... jakąś taką grę, która by, z której jakby mechaniki można by sobie było wyobrazić, bo powiem ci, że to jest jakby dla mnie bardzo mocno właśnie zaskakujące, że nie potrafię sobie nawet w głowie naszkicować chociaż trochę tej gry, tak? W sensie tak bardzo nie mam pojęcia, w którą stronę to może pójść, że to mnie aż boli, nie? Nie wiem, może...
No widzisz, no bo mamy Machine Games, które stricte strzelankowo pokazało się od dobrej strony, w sensie to jest dobra gra z dobrym gameplayem, gunplayem, ale no stricte strzelanka. Mm-hmm. Zresztą też bardzo ładna, bo ona graficznie też stała na wysokim poziomie. Mamy Arkane, które jest bardzo Dishonoredowe, nie? Czyli pierwszoosobowy gameplay.
No więc może właśnie...
Bethesda Softworks to jest z kolei typowy RPG z otwartym światem. Skyrim, teraz dostaniemy Starfielda. Wiesz, jest jeszcze przecież id Software od Dooma, które też, no, strzelankowo mocno, ale ja nie wiem, czy to nie jest też dobry moment, żeby po trochu czerpać ze wszystkich tych
z kolei
gatunek, którego wcześniej nie robili.
Indiana Jones pójdzie w stronę...
Mario Kart.
No, wiesz, były wśród tych starych gier jakieś takie gry na jakieś Atari czy coś, które polegały na pościgu tymi takimi wózkami kopalnianymi, nie? Że tam się ścigało, zmieniało tory, przechylało, żeby nie wypaść na zakrętach, coś takiego, więc jakby why not? Natomiast może właśnie trochę w stronę Dishonored, czyli takiego właśnie skradania się, też zbierania różnych rzeczy, no bo de facto... Dishonored w dużej mierze polega na takim trochę wąchaniu ścian.
A to może zrobiliśmy
takie... zagadkach trochę, bo tam też parę zagadek trzeba
Indiana Jones, który wkrada się do Muzeum Brytyjskiego i stamtąd próbuje artefakty
i zabrać te piramidy z powrotem do Egiptu.
Wszystko to, co przyniósł w filmach, teraz zabiera z powrotem. Bo się
nie, ale wiesz nie co, wiem. Ale w filmach to jest tak, że on co prawda ma takie powiedzenie, nie? Indiana Jones nie mówi, że to powinno znaleźć się w muzeum, a jednocześnie okazuje się, że cała masa tych artefaktów, też po części, które on znajduje, to jest w jakimś, nie wiem, magazynie amerykańskiej armii, nie? Typu Arka Przymierza, to w kryształowej czaszce jest, że jest wielki magazyn, w którym jest właśnie przechowywana Arka Przymierza, nie?
No i żeby daleko nie szukać, on tam w tym swoim nauczycielskim schowku też całkiem sporo badziewia trzyma.
Tak.
Więc na lewo tam Indiana sobie podbierał. No nie wiem, no można by tak gdybać. Ja myślę, że nic tutaj chyba więcej sensownego nie wymyślimy. Będziemy powoli
Ja bym bardzo chciał zobaczyć jakiś kawałek trailera.
No myślę, że się prędzej czy później doczekamy. Nie wiem, zupełnie, czy w tym roku...
Bo właśnie zupełnie nie jestem w stanie, gdyby... No bo powiedzieli mieszanka różnych gatunków. No to tak jakby nic nie powiedzieli.
No ale co mieli powiedzieć? No na razie takie słuchaj. No nie tak wiem, no, że kampania marketingowa.
Że biegasz i strzelasz, no i
zbicza, masz... No i tak będzie, no na pewno. Zobaczysz, że tak będzie. Myślę, że... Pierwszy moment, kiedy moglibyśmy się czegoś spodziewać, no bo E3 minęło i nie dostaliśmy nic, to taki pierwszy sensowny moment, żeby jeszcze zahaczyć o ten rok, to byłoby The Game Awards. Gamescom? Nie, myślę, że The Game Awards. No Gamescom może. Nie jest na tyle nośną imprezą, w sensie, jak powiesz. Tak. To jest impreza bardziej targowo hands-onowa niż ogłoszeniowa. Oczywiście zdarzają się corokrocznie są ogłoszenia, ale to są zwykle ogłoszenia mniejszego kalibru, albo takie, które są bardziej rezonujące z rynkiem europejskim. No i nie oszukujmy się, Indiana Jones to jest kultowa marka światowa, co już zdążyliśmy ustalić. Mniej lub bardziej rezonująca ze współczesnymi widzami i graczami, ale jednak. Ja bym chciał zapytać na sam koniec, drodzy słuchacze, żebyście nam napisali, jak wy widzicie nową grę Indiana Jonesa. W sensie, czego byście się spodziewali po nowej grze Indiana Jones robionej przez Machine Games? A jeżeli oglądaliście najnowszy film, to możecie też się oczywiście z nami podzielić swoimi przemyśleniami, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało i czy jesteście w ogóle fanami serii, czy tak jak Piotr znacie poprzednie, czy tak jak ja ominęły was stare Indiany Jonesy. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie nam hashtag Indiana. Dzisiaj będzie łatwo.
Tak jest.
I przypominamy, że możecie nas słuchać co 2 tygodnie w środę o godzinie 20 na kanale Zgrajcy na YouTubie, na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Dziękuję ci, Piotrze, za dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję i idę chyba sobie zainstaluję Dead Island.
Myślałem, że Desktop Adventure Indiana Jones.
Też. Chociaż Yoda Desktop Adventures to jest mój jakby bardziej
Yoda,
hit. Ale
Yoda Stories chyba, nie?
To się nazywało Yoda Stories, ale jakby powstało, znaczy Indie Desktop Adventures było chyba rok wcześniej, więc to jakby Yoda Stories powstał na bazie Indiego.
Okej, dobrze. No to ja chyba odpalę sobie Diablo albo Jedi, wrócę do Jedi, nie wiem, zobaczę. Spodziewajcie się planowo 26 lipca kolejnego odcinka.
Tak jest.
A tymczasem uciekamy. Dzięki, pa, pa.
Pa, pa.